Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.
Dzień dobry. Dzisiaj w programie czekają nas podróże bardzo różne, bo jedne prowadzą w głąb leśnej ciszy, inne w sam środek górskich tajemnic, a jeszcze inne prosto do kuchni, w której historia pachnie przyprawami. Najpierw zabierzemy Państwa na aromatyczną ucztę. Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, oddział w Poznaniu, zaprasza dziś o 19 na Bigos Nowogródzko-Wileński po wielkopolsku. A my przy tej okazji podzielimy się kilkoma smacznymi opowieściami. Później zajrzymy tam, gdzie świat składa się z mgieł nad bagnami i szeptów drzew. Szary Wilk, czyli Darek Karp, zaprosi nas w okolice Biebrzańskiego Parku Narodowego, by opowiedzieć o życiu blisko lasu i dzikiej przyrody. I planujemy też wybrać się do Zakopanego, ale nie tego pocztówkowego, lecz pełnego tajemnic i lokalnych historii, które potrafią zmrozić krew w żyłach. O kulisach głośnych podhalańskich spraw mówi w swojej książce Beata Sabała-Zielińska. Serdecznie zapraszam.
Ciekawi świata.
Jak zwykle o tej porze spotykamy się z ludźmi, którzy imponują nam swoją pasją, zaangażowaniem, pobudzają do działań. Nieraz nie dowierzamy, w jaki sposób oni to wszystko godzą z pracą, obowiązkami, skąd mają pomysły. Dziś przyjrzymy się Towarzystwu Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, które reprezentuje Barbara Napieralska, jak najbardziej z Poznania. Właśnie pretekstem będzie spotkanie przy Bigosie. W słowach wydać trudno Bigosu smak przedziwny, kolor i woń cudną. Znamy to, prawda?
No, oczywiście, że znamy. Chyba wszyscy z pana Tadeusza.
Księga czwarta,
tak.
Ale my chcemy opowiedzieć o Bigosie Nowogródzko-Wileńskim po wielkopolsku. To brzmi bardzo ciekawie.
Prawdę powiedziawszy, tak, zrodziło się to tak dosyć spontanicznie podczas dyskusji w Towarzystwie Miłośników Wilna i uznaliśmy, że nasza działalność Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej jest bardzo szeroko pojęta, od spraw kultury po działalność taką pomocową, pocharytatywną i spotkania z ludźmi związanymi z kresami przede wszystkim, bo w tym się specjalizujemy. Uznaliśmy, że właśnie taki Bigos to będzie znakomita okazja, żeby pokazać bogactwo kultury kresowej i naszej wielkopolskiej również.
Czyli piękny pomysł. Zaczęło się wszystko wiele lat temu. To była 200. rocznica urodzin Mickiewicza.
Tak.
No jak Mickiewicz, to Nowogródek.
No tak.
A potem Wilno.
Wilno i cały czas wokół Poznania się też to wszystko kręci, że tak powiem. Przyjeżdżają do nas zespoły z Wileńszczyzny, organizujemy wystawy, spotkania. Także przez te wszystkie lata, 27 chyba lat, nie było Bigosu tylko w czasie pandemii. A poza tym od 98 roku, co roku na koniec listopada jest organizowany Bigos.
Oczywiście są pierwszy też zespoły z Wielkopolski. Szczególnie chyba często bywają Wielkopolanie i Wiwaty.
Wiwaty, tak. No i chór Stuli Grosza nam towarzyszył. Zresztą na pierwszym Bigosie został powołany chór profesorów wyższych uczelni Poznania.
To ewenement.
Ewenement. Wystąpiliśmy do pana Stefana Stuligroża z taką propozycją, z taką prośbą, pod hasłem, że wieszczowi się nie odmawia. No i oczywiście profesor nie odmówił i zaprosił profesorów. Znakomicie się kurs spisywał.
Nie tylko tutaj, bo też byli na Wileńszczyźnie.
Właśnie, tak się rozkochali we wspólnym muzykowaniu, że pojechali z profesorem, tam koncertowali również.
Ale wracamy teraz do tego spotkania przy Bigosie w Poznaniu w sobotę, czyli dziś, 22 listopada. To wszystko odbywa się w tej chwili w parafii Bożego Ciała.
Tak.
Kiedyś był zamek, a teraz Kościół Bożego Ciała jest takim symbolem bardzo znaczącym.
Bardzo znaczącym też w historii polskiej, ponieważ jest to kościół ufundowany przez Władysława Jagiełłę
w 1406 roku, a potem, o czym okazuje się, że niewielu Wielkopolan i w ogóle Poznaniaków wie, do tego kościoła przed bitwą grunwaldzką przybył Jagiełło, modlił się i tak samo dziękował za Wiktorię.
Dziękował tutaj za Wiktorię i część pielgrzymki przeszedł pieszo do tego kościoła.
I to jest między innymi uwiecznione na tablicy, która znajduje się w kościele. My tu mówimy o kościele, dlatego że ten bigos poprzedzony jest zawsze mszą świętą.
Tak, tak samo w tym roku. Godzinę 18 jest msza święta w kościele, uroczysta. Zawsze ta msza odbywa się pod patronatem arcybiskupa. Przedtem był arcybiskup Stanisław Gądecki, teraz poprosiliśmy nowego arcybiskupa i zgodził się oczywiście nadać patronat.
I program jest ciekawy.
I po uroczystej mszy świętej zapraszamy wszystkich do salki parafialnej na tyłach kościoła, gdzie będzie część artystyczna i biesiadna. W pierwszej części biesiadnej będzie prelekcja Krzysztofa Styszyńskiego poświęcona Adamowi Mickiewiczowi, jako że w tym roku jakby klamrą zamykamy mickiewiczowskie związki z bigosem. Wtedy były urodziny, w tej chwili jest 170. rocznica śmierci. I Mickiewiczowi będzie poświęcona prelekcja wędrówką Mickiewicza po Wielkopolsce.
I tu jeszcze możemy odesłać Państwa do Muzeum Pracowni Kraszewskiego na ulicy Wronieckiej, gdzie jest piękna wystawa mówiąca o pobycie Mickiewicza w Wielkopolsce.
I na Kresach.
Również. Ale szczególnie Wielkopolska nas tutaj interesuje. Przypomnijmy, jakie miejscowości są związane z Mickiewiczem i kultywuje się tę jego obecność tutaj w czasie powstania listopadowego.
No oczywiście Śmiełów, to jest jasne. Konarzewo, Kopaszewo, Choryn.
Kościan chyba też.
Kościan, tak. Także myśmy nawet odbywali specjalne wycieczki, takie robiliśmy poznawcze, żeby przygotować się do tej wystawy. I zgromadziliśmy mnóstwo fotografii, które można oglądać do 5 grudnia w muzeum właśnie.
I tutaj zrobimy krótką pauzę na piosenkę, a do rozmowy Grażyny Wrońskiej z Barbarą Napieralską wrócimy już niedługo.
What?
Rozsmakowaliśmy się w historii i aromatach bigosu nowogródzko-wileńskiego. Przypominam, że dziś o 19:00 w sali parafialnej przy Kościele Bożego Ciała w Poznaniu rozpocznie się spotkanie Bigos nowogródzko-wileński po wielkopolsku. A my już wracamy do spotkania z Barbarą Napieralską z Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, z którą rozmawiała Grażyna Wrońska.
Kontynuujemy spotkanie przy bigosie nowogródzko-wileńskim po wielkopolsku. Właśnie cały swój kunszt i wiedzę przekazuje Krzysztof Styszyński. A co dla pani było, jeśli chodzi o te wędrówki Mickiewicza z dworu do dworu, najciekawsze?
No właśnie nie miałam świadomości, jak bardzo związana jest ziemia wielkopolska, nasza tutaj Wielkopolska z Mickiewiczem, albo Mickiewicz z Wielkopolską. Bo o tym się nie mówiło, o tym się nie uczyło. No po prostu powstanie, przyjechał Mickiewicz, nie wziął udziału w powstaniu i wyjechał. A tu jest mnóstwo miejsc, mnóstwo dworów, mnóstwo rodzin szlacheckich, z którymi on się spotykał. I piękna historia tutaj się tworzy właśnie, związana z Mickiewiczem i naszą Wielkopolską, którą łączymy z Kresami jak najbardziej, bo jesteśmy tutaj oddział Wielkopolski, Towarzystwo Miłośników Kresów, Wilgańszczyzny. W salce parafialnej będzie też występ zespołu Wiwaty. Już po raz kolejny będą śpiewać i tańczyć członkowie zespołu Wiwaty. Oczywiście my się do tego przyłączymy. Potem będzie degustacja bigosu, co jest też od początku kultywowane. I
punkt honorowy,
punkt
można
honorowy,
powiedzieć.
Tak, bo ten bigos tytułowy musi być i on jest zawsze.
Ja też zapytam o finanse. Jak to się dzieje, że towarzystwo może sobie pozwolić na zapraszanie Wielkopolan i gości z Wielkopolski na bigos?
No korzystamy tutaj z życzliwości akurat w tej okazji z samorządu województwa wielkopolskiego, który jest też naszym przyjacielem. I no poza tym mamy dużo przyjaciół, ludzi, którzy nam sprzyjają, którzy pomagają nam zorganizować, wolontariuszy.
Grono przyjaciół się rozszerza.
Tak, spotkanie przy bigosie zbliża ludzi. Zawsze możemy się tutaj spotkać, porozmawiać, zaprzyjaźnić. Zapraszamy serdecznie.
I zaśpiewać też?
I zaśpiewać oczywiście też. Przygotowujemy śpiewniczki. Atmosfera świetna zawsze jest.
No a po bigosie, po tym spotkaniu towarzyskim, pięknym, z historycznymi elementami, zaczyna się przygotowywanie darów na Wileńszczyznę. To już jest też długoletnia tradycja. I tu Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej ma piękną kartę.
Od 1991 roku już wyjeżdżamy z darami na Wileńszczyznę. Do szkół z polskim językiem nauczania i do różnych instytucji kultury. W ostatnich latach jeździmy również do hospicjum siostry Michaeli Rak. Właśnie przygotowujemy się do tego wyjazdu. Będzie zbiórka w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża od 4 grudnia do 7. 8 grudnia wyjeżdżamy tam na cały tydzień. Będziemy się spotykać z uczniami, nauczycielami w szkołach i w różnych środowiskach wileńskich.
Przygotowywanie tych darów to jest dosyć wymagająca praca. Tam trzeba sortować, odpowiednio opakować te dary, żeby dzieci się cieszyły, a one już na was czekają.
No czekają, szczególnie na świętego Mikołaja, którego wciela się Roman Waśko, nasz obecny prezes. On już od chyba 2 miesięcy zapuszcza brodę i przygotowuje się tak fizycznie, prawda, do tego, żeby być świętym Mikołajem. No dzieci się tam są zachwycone, sprawdzają, czy broda jest prawdziwa, święty. No i jest w ogóle bardzo dużo radości, dużo z drobnych prezentów nawet. Ale atmosfera już jest bardzo świąteczna i...
A poznaniacy są hojni?
Tak, raczej tak. Zawsze uzbieramy tyle darów, żeby móc tam godnie i serdecznie przekazać je. W szkołach są zbierane, często są przygotowane paczki przez szkoły dla konkretnych szkół. Wiele szkół nawiązało już związki, jakieś związki przyjacielskie. Jest wymiana wakacyjna, wymiana świąteczna, także mamy też tego typu działalność prowadzimy.
Czyli proszę państwa, przy bigosie można rozmawiać o planach, można się cieszyć pieśniami, no i opowieściami o życiu Mickiewicza, no między innymi w Wielkopolsce. Zapraszamy już na następny bigos za rok.
No, z pewnością się odbędzie.
A teraz dziękuję bardzo. Barbara Napieralska z Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w imieniu organizatorów tego bardzo smacznego i pięknego przedsięwzięcia. Dziękuję bardzo.
Po rozmowie z Barbarą Napieralską, którą prowadziła Grażyna Wrońska, przeniesiemy się niedługo do świata, gdzie natura wyznacza rytm dnia, bo w okolice Biebrzańskiego Parku Narodowego, gdzie zabierze nas Darek Karp, znany też jako Szary Wilk.
I know you want it, I was not in the mood. The seasons change and I do too. Oh, I'm cold, I'm no medicine for your soul. But the wind never stops to blow, and it's pushing me closer and closer. Till I get in the room, I like to ignore it, cause I know you want it. I was not in the mood. But seasons change and I do too. Oh, I'm cold, I'm no medicine for your soul. But the wind never stops to blow, and it's pushing me closer.
Życie w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego to codzienne spotkania z naturą, tą dziką, nieokiełznaną, a jednocześnie niezwykle kojącą. Darek Karp, znany jako Szary Wilk, wychował się wśród lasów Puszczy Augustowskiej i na rozległych bagnach biebrzańskich. To przestrzenie, gdzie rządzą ptaki, łosie i mgły unoszące się nad rozlewiskami. I nie ma tutaj pośpiechu ani hałasu miasta. O tym, jak wygląda życie w rytmie przyrody, jak się z nią współistnieje i co można w niej usłyszeć, jeśli naprawdę się słucha, opowiada Gosi Michalskiej.
Warto jest wyrwać się z tego miasta i zobaczyć tę przyrodę własnymi oczami, dotknąć, powąchać, przytulić czasem, zachwycić się tym pięknem i myślę, że można tym się też zarazić i będzie to jakąś częścią życia każdego człowieka, który bez względu na to, czy jest mieszkańcem miasta, czy jest mieszkańcem odległej wsi, na pewno może to sprawić, że będziemy częściej do tego wracać i częściej chcieć przebywać właśnie w takich miejscach. To też daje już poza też no, jakimś tam zdrowiem, to i otwiera nam psychikę.
Udało mi się wyczytać, że nazywany jesteś biebrzańskim Indianinem. Czy zgadza się z tym stwierdzeniem?
Poniekąd tak. Ta kultura Indian Ameryki Północnej jest mi bliska, więc często wracam właśnie do klimatów indiańskich i nie jest to takie, że gdzieś tam jednoczę się w jakieś kręgi, w jakieś tam grupy, no bo też takie są zrzeszające ludzi o zainteresowaniach w kierunku właśnie Indian Ameryki Północnej, ale zupełnie w moim wypadku to jest inaczej, bowiem Chodzi mi głównie o to, że ci ludzie potrafili właśnie żyć z tą przyrodą. I ja może jestem takim bardziej ostatnim muchiganinem, bo ja jestem bardziej samotnikiem niż człowiekiem integrującym się z dużymi jakimiś grupami ludzi. I dlatego, no tak, no na pewno w jakiś sposób te życie Indian Ameryki Północnej jest mi bliskie i dlatego też wydaje mi się, że to, że jestem biebrzańskim Indianinem, no można w jakimś stopniu to tak ująć, bo chodzę czasami nawet w swoich takich własnoręcznie wykonanych ubraniach, skóry, frędzle, jakieś koraliki. Lubię takie gadżety, to jest mi naprawdę jakieś takie no i bliskie i daje przyjemność, a z drugiej strony mam to szczęście, że mogę to robić, bo żyję w takim miejscu, gdzie nikomu to nie przeszkadza, nikogo to w oczy też nie kuje i tak mnie ludzie też często postrzegają. No i tak nazwali mnie, no, biebrzańskim Indianinem, szarym wilkiem. Powiem szczerze, że podoba mi się to, bo jest to coś innego i dobrze mi z tym.
A okolica, w jakiej żyjesz? Jak ona wygląda?
Żyję w Biebrzańskim Parku Narodowym. Biebrzański Park Narodowy, no, największy park w naszym kraju. Powierzchnią dochodzi do 60 tysięcy hektarów, więc to jest naprawdę ogrom. Gdyby to tak obrazowo przedstawić, to powiem jeszcze tyle, że ciągnie się wzdłuż rzeki Biebrzy. Oczywiście cała dolina, całe rozlewiska są w to włączone, lasy, bagna. I długość jego, począwszy od źródeł rzeki aż do ujścia, to jest ponad 100 kilometrów. Więc jest to jeden park cały czas, więc naprawdę jest to duża przestrzeń terenu takiego dzikiego, po części otwartego, zabagnionego. Dużo jest też lasów, brzezin. To wszystko też sprawia, że jeszcze na szczęście na tą chwilę jest co oglądać w tym parku. Jeszcze miejsce, w którym żyję, jest na tyle fajne, na tyle dzikie, że można poprzebywać sam na sam z tą dziką przyrodą.
A jak wygląda twój dzień? Taki najprostszy właśnie. Czy on jest z dala od tej cywilizacji też w takim codziennym użytkowaniu?
No tak, no bo samo to, że mieszkam, a więc mój dom położony jest w środku, w lesie, jest to już jednym takim punktem informującym o tym, że jestem w jakiś sposób od tej cywilizacji troszeczkę cofnięty. Aczkolwiek no, nie można tego też tak ujmować, bowiem no wiadomo, korzystam zarówno z samochodów, korzystam no, z komputera, z telefonów. Tak ten świat wygląda. No, trzeba jakoś to godzić ze sobą. Ale faktycznie moja praca też polega na tym, że jestem cały czas w terenie. No, praca strażnika obwodu ochronnego, a więc w momencie wyjechania z domu do pracy cały czas przemieszczam się przez park, a więc cały czas jestem na terenie puszczy, lasów, bagien. Sama praca w parku też polega na tej bezpośrednio ochronnej przyrody, na obserwacjach przyrodniczych, na różnych zadaniach związanych właśnie z ochroną tej przyrody, a więc no zdecydowanie no, cały ten dzień powiązany jest właśnie z tą ochroną przyrody i z tym, że po prostu no, jestem bezpośrednio tam.
Utożsamiasz się z tą kulturą indiańską, widać to właśnie po stroju, czy to teraz widzę po naszyjniku, widzę po bransoletkach.
Wiadomo, przyjechałem do miasta, to nie będę tutaj aż tak bardzo wyzywająco wyglądał w swoich indiańskich ubraniach, czy tam z nożem, czy z tą machawkiem, bo też tutaj przecież nie o to chodzi, nie robię tego na pokaz, a jeśli już noszę te wszystkie swoje elementy stroju indiańskiego, to oczywiście jest to dla własnej takiej potrzeby, dobrze się z tym czuję, z jednej strony, z drugiej strony bycie w lesie, często samotnie, daleko od cywilizacji. Wiadomo, nóż, to machawk, i wygodny, leśny, taki tego typu strój, a te stroje no, indiańskie są bardzo, bardzo wygodne, bo to są z takich miękkich skór, z porządnych butów, nieprzewiewne, w miarę ciepłe, więc to jedno z drugim bardzo dobrze też no, współgra.
Czy w domu też są takie elementy, które wskazują na tą kulturę indiańską?
Tak, oczywiście. W domu jest bardzo dużo takich elementów. Samo to, że mam oddzielne swoje wieszaczki na swoje ubrania, to już jest jednym z tym, ale tak, są różne łapacze snów, są różne skarby, które z lasu przynoszę. Nie jestem myśliwym, nie jestem jakimś tam zwolennikiem tego trendu, natomiast wiadomo, że przebywając dużo w lesie, wiele rzeczy też znajduje się. I czasami no, trafi się, czy jakaś czaszka, czy jakieś poroże znalezione, czy tym podobne rzeczy, takie typowo przyrodnicze, które w naszym domu jest tego naprawdę dużo i to daje takie, no, z jednej strony są to pamiątki po jakichś przygodach przeżytych w lesie, a z drugiej strony stwarzają, że no, to mieszkanie, ten dom ma jakiś taki też klimat przyrodniczy, po części właśnie też taki no, związany z tą kulturą Indian Ameryki Północnej.
To była piękna podróż do świata ciszy i prawdziwej natury. Opowieści Szarego Wilka, czyli Dariusza Karpa, znów przypominają nam, że las potrafi być domem, nauczycielem, najlepszym resetem dla zmęczonej codziennością głowy. Ale Szary Wilk nie tylko żyje w zgodzie z naturą. Dzieli się również zdjęciami. Niektóre znalazły się w wydawnictwach National Geographic czy BBC. Z Szarym Wilkiem rozmawiała Gosia Michalska.
Ciekawi świata.
The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope with that. Be a lover girl. Forced to get creative, wrote my feelings down. The independent lady in me's nowhere to be found. I can't wait another day to see you. How embarrassing to be. Struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind, I'm working overtime to have you in my world. Oh, what a curse it is to be in love. I wait by the phone like a high school newbie. Dream at the show. You'll come running to me. Think I see you in the wings, but I'm hallucinating. What a reckless fever. Love struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. To be a lover girl.
A u nas kolejny ciekawy temat. Prototypy designerskich pamiątek z Konina wykonali uczestnicy warsztatów. W Domu Kultury Oskard odbył się finał projektu Graficzny Konin. Mieszkańcy projektowali wzory przedmiotów, które miały kojarzyć się z ich miastem, a następnie przystąpili do produkcji testowej. Efektem zajęć jest kolekcja miejskich suwenirów. Relacja Michaliny Maciaszek.
Zauważyliśmy jako towarzystwo, że brakuje nam w mieście fajnych pamiątek, gadżetów, suwenirów, którymi można byłoby obdarowywać różnych naszych gości, ale też siebie nawzajem, dotyczących naszego miasta. Filip Walkowiak, prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Konina. No i w związku z tym zrealizowaliśmy ten projekt. Na początku spotkaliśmy się z mieszkańcami, zrobiliśmy takie warsztaty design thinkingu, burzę mózgów, w której zastanawialiśmy się, co jest ciekawego w Koninie, jakie kierunki mogłyby być takimi, które warto pokazać w naszym mieście, co warto prezentować w pamiątkach z naszego miasta. No i następnie na drugich warsztatach już takich czysto projektowych, już z gotowymi pewnymi prototypami, spotkaliśmy się znowu, żeby wykonywać samodzielnie torby, koszulki, przypinki, magnesy, różne gadżety właśnie, które miały w sobie już pewne prototypowe grafiki, które w ramach tego projektu stworzyliśmy. Spotykamy się, żeby zaprezentować właśnie mieszkańcom te efekty naszych działań, to co udało nam się wykonać, licząc na zainteresowanie zarówno mieszkańców, władz miasta, może też innych instytucji, promować tę ideę właśnie stworzenia w ogóle w mieście fajnych, estetycznych, wzorniczo na wysokim poziomie stojących gadżetów.
Jesteśmy w radiu niestety nie widać, ale możemy opowiedzieć. Przed nami na przykład takie bawełniane torby. Co znajduje się na tych torbach?
Na torbach są grafiki. Jedne z nich odwołują się do tego modernistycznego, najnowszego dziedzictwa miasta i eksploatują właśnie wątki tej architektury nowoczesnej, tej najnowszej części Konina. Domy centrum, pojawia się biblioteka, hotel Konin. Obiekty, które znamy, na co dzień trochę mijamy, a są ciekawymi przykładami architektury. Mamy też oczywiście odwołania do naszych takich szlagierów konińskich, czyli do słupa konińskiego, bo uważamy, że starówka także zasługuje na upamiętnienie i na nowy sposób pokazanie tych zabytków, które tam mamy. No i jeszcze są gadżety, pamiątki, które trzeci kierunek rozwijają, mianowicie industrial. To dziedzictwo przemysłowe naszego miasta i mamy między innymi torby i koszulki z koparką Dolores, z charakterystycznymi dla Konina krokodylami, czyli elektrycznymi lokomotywami wożącymi węgiel i właśnie takie różne wątki w tych naszych tutaj gadżetach, torbach, kubkach, magnesach się pojawiają. W naszym pakiecie tych gadżetów prototypowych znajdują się też odwołanie na przykład do historii miasta, do zakładów, które budowały miasto. Mamy na przykład kubki, które prezentują bardzo ciekawe graficznie loga pierwotnych zakładów związanych z miastem, takich jak Fugo, jak Elektrownia Konin, jak Huta Aluminium.
Brakuje tego u nas, są niby proste gadżety, ale tak naprawdę najbardziej chwytliwe. To takie najbardziej charakterystyczne właśnie takie punkty z naszego miasta.
A ma pani może wśród tych przedmiotów jakiś taki swój ulubiony, albo na przykład jakieś miejsce w Koninie, które tutaj zostało uwiecznione? Ma pani do niego po prostu taki sentyment?
Mnie głównie też interesuje właśnie, co się dzieje teraz z naszą kopalnią, odkrywkami, które niedługo, że tak powiem, zamkną swoją działalność. I to moim zdaniem jest warte uwagi, żeby właśnie o tym było pamięć zachowana.
Na przykład koparki Dolores, która tutaj jest uwieczniona.
Dokładnie. Dolores będzie teraz takim symbolem, punktem wspólnym właśnie z całą historią, właśnie z regionem i ze wszystkim.
Pierwszy raz te wszystkie rzeczy widzę na własne oczy, bo nie uczestniczyłem w ich produkcji, ale tak na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo profesjonalnie. Podoba mi się ten kubek z napisem Kolorowa, czyli słynnej kiedyś naszej restauracji przy Alejach 1 Maja. Podobają mi się kubki z napisem Odkrywka. Widzę, że tutaj jakieś puzzle też są. A tu jeszcze mamy torbę Krokodyl, o też związaną z kopalnią. Nowy Konin, no w sumie Nowy Konin to też związany z kopalnią, z hutą i w ogóle z całym przemysłem, który się rozwinął w XX wieku w Koninie. Także widzę, że tutaj to dziedzictwo przemysłowe jest w tych pamiątkach zachowane i jeżeli będziemy je promowali, to myślę, że i te pamiątki mają szansę na znalezienie swoich klientów, tak.
To, co wyróżnia Konin właśnie, to jest jego ta historia najnowsza. Ona jest na swój sposób wyjątkowa jakby w skali całego kraju, bo jest to tak naprawdę miasto, które powstało na surowej ziemi, na surowym korzeniu. Tutaj zbudowano tak naprawdę od zera zupełnie nowy organizm miejski. Jest to historia ostatnich 2-3 pokoleń koninian, bardzo żywa, bardzo świeża, pokazująca też jakby efekty ogromnej pracy, które zostały tutaj włożone. Jest to zarówno interesujące dla koninian, ale też jakby jest ciekawe dla ludzi, którzy przyjeżdżają z reszty kraju. To coś, co wyróżnia Konin i stawia w jednym rzędzie z takimi miastami jak Stalowa Wola w Centralnym Okręgu Przemysłowym, czy Gdynia nad morzem, która też powstała jako takie miasto, symbol zupełnie z niczego. I myślimy, że właśnie ta najnowsza konińska historia jest czymś, co warto pokazywać, na co warto stawiać. Promując nasze miasto, chcemy ten kierunek jak najbardziej w mediach, wśród mieszkańców propagować.
Na razie zaprezentowane przedmioty to prototypy nowych pamiątek z Konina. Docelowo projekty mogą trafić do sprzedaży. Projekt graficzny Konin powstał w ramach programu Inicjatywy dla Konina, realizowanego przez PISOP ze środków miasta Konin. A teraz w Ciekawych Świata przeniesiemy się w Tatry. Choć nie w te urokliwe, pocztówkowe, ale w te mroczniejsze, z których historiami mierzyli się górale, policjanci i dziennikarze. O kulisach najgłośniejszych zbrodni Podhala opowie Beata Sabała-Zielińska.
Zakopane, Zakopane. Oznaczenie koni minie, oznaczenie koni minie, heł!
Zakopane, Zakopane, słońce, góry i górale. Zakopane, Zakopane, spaceruje pani z panem.
Zakopane. Stolica polskich gór, miejsce, które kojarzy się z majestatycznymi Tatrami, kulturą góralską i niepowtarzalnym klimatem podhalańskich opowieści. Ale pod warstwą turystycznego blasku i folkloru kryją się również mroczniejsze historie, pełne tajemnic, dramatów i przestępstw, które wydarzyły się naprawdę. W swojej książce Kryminalne Zakopane, najgłośniejsze zbrodnie Podhala, Beata Sabała-Zielińska z dziennikarską dociekliwością i literacką wrażliwością odkrywa kulisy głośnych spraw kryminalnych, które wstrząsnęły tatrzańską społecznością. Z autorką rozmawiał Bartłomiej Klubś.
Skąd w ogóle pojawił się pomysł, żeby zabrać się za te kryminalne tematy?
Pomysł wypłynął od policjantów. Taka ciekawość dziennikarska. Oni powiedzieli, że są takie sprawy, które są bardzo ciekawe z ich punktu widzenia. Czyli jak prowadzili śledztwo, co udało się udowodnić, czego się nie udawało udowodnić, że mieli podejrzenia albo na przykład nie wiedzieli kto zupełnie. Więc takie różne ciekawe historie, ślepe uliczki i oni mnie właściwie zainteresowali tym tematem, bo powiedzieli, że chętnie opowiedzieliby o tych arkanach ich pracy, jak to wygląda z ich punktu widzenia. I tak się zaczęło. A że okazało się z czasem, że pamięć ludzka jest zawodna, czyli że pamiętają, ale bez takich szczegółów, bez tego mięsa, które jest bardzo ciekawe, no to, że muszę po prostu trafić do archiwum i wyciągnąć akta. No i jak już miałam te akta w ręce, to okazało się, że tamto dopiero są skarby, czyli wszystko to, co jakby, wszystko to, czego my na co dzień nie widzimy, czyli nie przyglądamy się tak dokładnie pracy sądu. To były najciekawsze moim zdaniem historie, czyli to, jak wygląda proces wymierzania sprawiedliwości.
Jak długo powstawała ta książka, bo tak jak pani wspomniała, to na pewno były tony akt. To była żmudna, mozolna praca?
Tak, to była bardzo żmudna praca, dlatego że ja nigdy wcześniej nie pracowałam z aktami. Nie jestem prawniczką, więc ten język prawniczy był dla mnie trudny, zwłaszcza, że on jest bardzo precyzyjny. Trudno tutaj znaleźć jakieś synonimy. No nie można właściwie używać synonimów, bo te synonimy mogą po prostu zamazywać obraz albo w każdym razie w jakieś fałszywe uliczki nas prowadzić. O tyle żmudna była ta praca, że wymagała takiej dokładności, to znaczy nie dało się czegoś pominąć. Zdarzało mi się, że na przykład chciałam pójść na skróty, ale potem okazywało się, że na przykład pójście na skróty powodowało wyrwę w historii, w opowieści, jakąś dziurę, której nie dało się po prostu zapełnić i nie było takiego logicznego ciągu myślowego, więc trzeba było wrócić znowu. Więc rzeczywiście to jest żmudna praca, trwała 2 lata, ale jednocześnie bardzo rozwijająca.
Opisuje pani 6 zbrodni. Która panią najbardziej wstrząsnęła?
Nie chciałabym jakiejś gradacji dokonywać, dlatego że to świadczyłoby, albo to sugerowałoby, że któraś jest mniej ważna, albo któraś jest bardziej ważna. One wszystkie są inne. To jest, udało mi się jakoś tutaj to zrobić, że te wszystkie historie są poniekąd zupełnie inne, bo mamy historię zabójstwa na zlecenie, mamy właściwie takie zabójstwo, gdzie proces poszlakowy, czyli nie do końca wiemy, czy na pewno ten sprawca. Mamy zbrodnie z chciwości, więc rzeczywiście ten przekrój strony prawniczej jest dosyć szeroki i to jest chyba ciekawe, że to nie jest tylko taka zbrodnia dla zbrodni, tylko rzeczywiście za tym stoją jakieś ogromne dramaty. Bardzo często stoi za tym taka bezradność. Bezradność nas, również obserwujących, i taka znieczulica po prostu społeczna.
A co było najtrudniejsze podczas pisania tej książki?
Najtrudniejsze było pilnowanie się właśnie tego, żeby czegoś tam nie przekręcić, żeby jednak w jakiś dosyć lekki, jeżeli mogę użyć tego słowa, sposób poprowadzić tę narrację, żeby nie znudzić czytelnika, a jednocześnie przekazać mu jak najwięcej informacji. Żeby pokazać, i to było dla mnie w pewnym momencie najistotniejsze, żeby pokazać, jak wymierza się tę sprawiedliwość i że wymierzanie sprawiedliwości nie jest łatwe i że te oceny społeczne, które potem są, a że za niski wyrok, a że jakoś tam nie do końca sąd wziął coś pod uwagę, to nie jest tak, że to się bierze znikąd. To się bierze z bardzo ściśle określonych przepisów prawa i miałam to szczęście, że mając te akta, mogłam państwa do tego świata zabrać.
A my dziękujemy za tę fascynującą, choć mroczną podróż po kryminalnym obliczu Podhala. Naszym gościem była Beata Sabała-Zielińska, z którą rozmawiał Bartłomiej Klubś. I dziękujemy, że byliście z nami dziś w tej różnorodnej podróży. Do usłyszenia za tydzień.
Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.